Poranny gość Radia Rodzina.
A jest nim wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie marszałku, jaka temperatura u pana za oknem?
Ojej, nawet dokładnie nie patrzyłem, już sprawdzam. Minus 3 stopnie, ale wczoraj było chyba minus 10.
Tak, miło, minus kilkanaście. Dzisiaj Wrocław przywitał nas siarczystym mrozem, ale zaraz będzie nam cieplej, bo zaczynamy od gorącego tematu, który ciągnie się właściwie od ubiegłego roku. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim. Czy to jest polityczna zemsta, jak twierdzą politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy też koniec bezkarności, jak twierdzą politycy koalicji?
Zanim odpowiem, to dodam, że najgorętszy temat poranka to chyba, że sąd nie wpisał zmian do TVP i minister Sienkiewicz sądu odchodzi z kwitkiem, więc mamy potwierdzenie słów partii opozycyjnych, w tym Konfederacji, o bezprawności działań ministra Sienkiewicza wobec mediów. Myśmy to z mównicy od początku podnosili, że najpierw powinna być zmiana ustawy, a później wejście i próba zmian w spółkach. Jeżeli chodzi o rzecz, o którą pani zapytała, to sprawa jest wielowarstwowa, bo mamy spór prawny, niezwykle już w tej chwili zawikłany, gdzie panuje anarchia w wymiarze sprawiedliwości, to znaczy jedni sędziowie i jedne sądy nie uznają innych i orzekają w sposób sprzeczny ze sobą. Mamy spór o zastosowanie prawa łaski przez prezydenta, spór w mojej ocenie rozstrzygnięty na korzyść prezydenta, ministrów Kamińskiego i Wąsika przez Trybunał Konstytucyjny, ale w swoim zacietrzewieniu i politycznym fanatyzmie, trudno już inaczej to nazwać, siły lewicowe, Platforma, te siły prounijne i część sędziów, która im sprzyja z tego Stowarzyszenia Justicja, oni po prostu wyroków Trybunału Konstytucyjnego nie uznają, bo twierdzą, że nie ma Trybunału. No i mamy wreszcie sąd, który ignorując prawo łaski prezydenta postanowił skazać byłych polityków, byłych ministrów i zrobił to. Jest wyrok tego sądu, no i jest realizacja tego wyroku w postaci odpowiednich działań policji dopuszczonych przez sąd. Sąd, który także zignorował to prawo łaski.
Tak, ale w takim charakterze policji w pałacu, panie marszałku, nie mieliśmy do tej pory.
Samo miejsce, znaczy podobno już były sytuacje w przeszłości, że policja wchodziła do Pałacu Prezydenckiego. To nie jest zupełnie pierwszy raz, natomiast absolutnie tego jakby nie usprawiedliwiam. Uważam, że nawet jeżeli oni mieli być zatrzymani, to zatrzymanie ich w Pałacu Prezydenckim jest bardzo, bardzo złym sygnałem politycznym.
No już mogliśmy przeczytać na portalu X Kancelarii Prezydenta, że szefowa chociażby kancelarii Grażyna Ignaczyk-Bandych mówi, że prezydent Andrzej Duda zwróci się do głów państwa i szefów instytucji międzynarodowych z pismem takim informującym, że mamy w Polsce do czynienia z łamaniem prawa i konstytucji.
Ja myślę, że zostały złamane przede wszystkim dobre obyczaje w tej sprawie, a co do prawa, to jest spór, jak mówię, o prezydenckie prawo łaski i z tym sporem zostaniemy i są odpowiednie dalsze środki prawne działania zatrzymanych panów posłów, ministrów, to znaczy po prostu wnoszenie dalszych odwołań i skarg od tych czynności, tak żeby uchylić wyrok sądu, czy uchylić postanowienia sądu umożliwiające ich zatrzymanie. Policja jednak działa na gruncie prawa i nie stwórzmy wrażenia tutaj, że to jest inna sytuacja niż TVP, że policja wydaje się i władze państwa działały bezprawnie. Tutaj działają na gruncie sprzecznych, bo sprzecznych ze sobą, ale jednak postanowień sądu. I w Polsce postanowienie sądu, orzeczenie sądu jest prawem, nawet jeżeli uważamy, że jest niesprawiedliwe. PiS rządził 8 lat i tej sytuacji nie wyprostował. Trochę nie potrafił, trochę w niektórych sprawach nie chciał. Natomiast to, co mamy do czynienia, jeżeli chodzi o samo wejście do Pałacu Prezydenckiego, to po prostu z ogromnym, moim zdaniem, niszczeniem kultury politycznej i wszelkiego zaufania, czy jakiejkolwiek atmosfery pomiędzy politykami, dlatego że ja byłem świadkiem, że prezydent życzliwie podszedł do nowego rządu, zapraszał ich do rozmowy, był wobec nich naprawdę uprzejmy podczas zaprzysiężenia, rozmawiał jeszcze z marszałkiem Hołownią wczoraj czy przedwczoraj.
Ale nie doszli do konsensusu w żadnej tej sprawie akurat.
A w tej chwili mamy taką sytuację, że ochrona, która przysługuje prezydentowi, Służby Ochrony Państwa, została poleceniem ministra wykorzystana przeciwko prezydentowi. To ta ochrona, Służba Ochrony Państwa, która jest po to, żeby chronić prezydenta, na polecenie ministra, jak już wiemy, wprowadzała policję od ogrodu, od wejścia od strony Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zaskakując prezydenta w trakcie, kiedy prezydent był poza swoją siedzibą, czyli w Belwederze, w trakcie spotkania z opozycją białoruską. to dodatkowo narzuca na tą sprawę jeszcze
Dodatkowe
dodatkowe
światło.
światło i dodatkowe negatywne skojarzenie. Co więcej, tam doszło do sytuacji, którą politycy Platformy, tacy jak Trzaskowski, próbują wyśmiewać, ale moim zdaniem tak naprawdę chełpią się tym. To znaczy, że prezydentowi uniemożliwiono powrót do Pałacu Prezydenckiego, kiedy został o tej sytuacji powiadomiony, poprzez zastawienie fizyczne wyjazdu z Belwederu autobusem miejskim, który zaparkował i zastawił bramę, tak że prezydencka limuzyna nie mogła opuścić Belwederu. No jak się tego słucha, to widać, że rząd nie tylko nie działa zgodnie z prawem, nie tylko nie działa w białych rękawiczkach, ale działa prymitywnie i idzie na konflikt, który nam przypomina jakieś pucze wojskowe w Ameryce Południowej albo jakieś przewroty w dyktaturach w Afryce. Jest to dla mnie osobiście smutne i bardzo niepokojące, dlatego że to zapowiada dalszy styl sprawowania rządów Tuska. Niestety nie jestem jakoś szczególnie zaskoczony, bo pamiętam podobne działania Tuska i jego ekipy, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński wiele lat temu i mieliśmy niestety też różne nadużycia, które były później przedmiotem postępowań sądów po katastrofie smoleńskiej czy różnego rodzaju komisji ustalających, kto zawinił. Natomiast jest to bardzo zły sygnał i przede wszystkim moim zdaniem to rujnuje całkowicie stosunki między rządem a prezydentem. I to jest to błąd
Nie da
mojej
się już
ekipy,
tego
dlatego
odbudować
że
w żaden sposób, tych stosunków, tych relacji.
nie da się wrócić już do tego, co było, czyli do poziomu jakiejś życzliwości i posiadania na wstępie możliwości swobodnej rozmowy i traktowania się po prostu z szacunkiem, tak jakby karta była czysta. Karta już nie będzie czysta. Naruszono, można by powiedzieć, mir domowy Pałacu Prezydenckiego, który jest także domem prezydenta i jego rodziny. Takich rzeczy się nie wybacza, takie rzeczy pamięta się bardzo długo. Moim zdaniem panowie Wąsik i Kamiński, jeśli było postanowienie sądu o ich zatrzymaniu, powinni być zatrzymani poza Pałacem Prezydenckim. Także z tego względu, że to ośmiesza państwo polskie na forum międzynarodowym. I Platforma Lewica Polska
A tu podnosi
2050
się głos, że
PSL.
prezydent ukrywał przestępców.
To byłoby uzasadnione, gdyby trwała ta sytuacja od wielu dni. Natomiast ona trwała pół dnia, że panowie Wąsik i Kamiński byli gośćmi prezydenta. Byli dokładnie gośćmi od tego dnia, od godziny 11. Nie da się też powiedzieć, że się ukrywali, dlatego że wychodzili przed Pałac Prezydencki, między innymi spotkać się z dziennikarzami. I zapowiadali publicznie swoją obecność w trakcie manifestacji 11 stycznia. W związku z czym to jest wyłącznie spekulacja. Poza tym, jak można mówić o ukrywaniu się, jeżeli wiadomo, gdzie oni przebywają i przynajmniej wobec o tym informują. No oczywiście ktoś może uznać, że prezydent daje tutaj swego rodzaju ochronę, czy dał na ten dzień. Natomiast nawet powiem tak, gdybym ja był na miejscu ministra Kierwińskiego i miał taką sytuację,
To co by pan
no
zrobił?
to oczywiście nie zrobiłbym tego, co zrobił, czyli nie polecałbym Służbie Ochrony Państwa wycofać
A?
ochrony prezydenta i wejść policji, tylko po prostu rozmawiał z prezydentem, spotkał się, rozmawiał, mówił, jaka jest sytuacja, pertraktował, a w ostateczności polecił zatrzymać tych panów, ale poza Pałacem Prezydenckim, czekając, aż go opuszczą. Dlatego, że jeszcze raz to podkreślę, poza samym zniszczeniem możliwości do rozmów w jakiejkolwiek przyzwoitej atmosferze między rządem a prezydentem, w tej chwili rozpatrywane są, czy prezydent będzie zmierzał do rozwiązania Sejmu, do rozwiązania tego rządu
Tak, pojawiają
w
się
ramach
również
jakiegoś tam
takie głosy, że tak może
okresu.
być.
Ja wczoraj po południu mówiłem, że to jest zupełnie nierealne, ale już wczoraj wieczorem bym tak nie powiedział, bo po tym, co się stało, to myślę, że prezydent spokojnie może traktować ten rząd jako zagrożenie dla państwa, zagrożenie, które rząd działający metodami bezprawnymi, które trzeba po prostu, znaczy możemy mieć taką tak
Czyli ma
zwaną
do
łzę
tego
na głowie, tak?
przesłanki, mówi pan
Natomiast
marszałek.
aspekt międzynarodowy, to ośmiesza państwo polskie. Platforma Lewica Polska 2050 i PSL bardzo dużo krytykowały PiS za psucie wizerunku państwa polskiego. Natomiast zaraz po tym, jak objęły władzę, zaczęły robić to samo jeszcze bardziej. Czyli różne bardzo kontrowersyjne działania, często bezprawne. Ja osobiście jestem przeciwnikiem, żeby robić tak, jak prezydent zapowiedział, czyli informować na forum międzynarodowym o tych naruszeniach. Uważam, że na forum międzynarodowym nikogo to nie obchodzi, a jak ktoś się o tym dowie, to i tak to nie spowoduje, że on jakąś tam, nie wiem, że ktokolwiek będzie tu interweniował na rzecz prezydenta czy PiSu. To jest bez znaczenia. Natomiast to oczywiście pogorszy wizerunek państwa polskiego i my tego nie potrzebujemy.
Mam wrażenie, że zwykły obywatel Kowalski nie rozumie całej tej sytuacji, panie marszałku. Z jednej strony podnosi się głos, że to przestępcy, a z drugiej, że więźniowie polityczni, więc zastanawiam się, jak wytłumaczyć to słuchaczowi, całą tą sytuację.
Jak wytłumaczyć? Ja myślę, że jednak wcale tak nie jest, że ludzie tego nie rozumieją. Ja myślę, że ludzie dobrze to rozumieją. To znaczy, mamy dwie frakcje polityczne, które zwalczają się na wszelkie możliwe sposoby i kierują się nie tylko względami politycznymi, ale także osobistą niechęcią czy nawet nienawiścią, która trwa gdzieś tam od czasu rywalizacji w środowisku opozycyjnym w latach 80. i później 90. I już. Wszyscy znamy konflikty sąsiedzkie, gdzie ludzie działają już nieracjonalnie głupio przeciwko sobie. Wszyscy znamy takie konflikty w rodzinie i to jest jeden z takich konfliktów. Gdyby odsunąć Tuska i Kaczyńskiego, to politycy inni niż oni dwaj znaleźliby zupełnie inne sposoby na to, żeby ze sobą współpracować lub rywalizować. Natomiast ci dwaj panowie mają po prostu porachunki osobiste i wykorzystują całe państwo i całe swoje partie do tego, żeby te porachunki osobiste wyrównywać i udowadniać każdemu, który jest, prawda, ważniejszy i który ma więcej do powiedzenia. I rządził 8 lat jeden, teraz 8 lat drugi i znów będzie co najmniej kilka lat tego pierwszego, czyli Tuska. Tak to wygląda w dużym skrócie, a reszta to są przepisy, bo oczywiście mamy wyroki sądów, mamy ustawy, mamy ruchy takie i śmakie, no ale to są wszystko po prostu, jakbyśmy użyli analogię do dzieci w piaskownicy, to te wszystkie wyroki, te wszystkie działania służb państwowych, to jest ta łopatka, którą się uderza po głowie. Natomiast te dzieci, które się tymi łopatkami uderzają, to są Kaczyński i Tusk.
Taka metafora, czy prezydent powinien uniewinnić ponownie Wąsika i Kamińskiego? Jakie są pana przeczucia, panie marszałku? Przeczucia.
Przede wszystkim mówimy o ułaskawieniu, nie uniewinnieniu. Przepraszam, że tu panią
Jak
redaktor
najbardziej,
poprawiam,
proszę
ale to
poprawić,
jest
jak najbardziej.
często
Prezydent
mylone.
ma prawo do...
Uniewinnia sąd, a
Tak.
prezydent ułaskawia. To jest bardzo trudny wybór prezydenta. Ja nie ośmieliłbym się doradzać prezydentowi, bo sam nie wiem, co tutaj jest najwłaściwsze. Natomiast, żeby słuchacze zrozumieli, wyjaśnię, dlaczego prezydent wstrzymuje się przed powtórnym ułaskawieniem. Otóż wstrzymuje się, ponieważ uważa, że jego pierwsze ułaskawienie było prawidłowe i ma na to trzy wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Więc prezydent, jeżeli by się zdecydował ich ponownie ułaskawić, to nie tylko podważa swoją prerogatywę, czyli zgadza się na to, żeby ona została bezprawnie przez Sąd Najwyższy, pewien skład Sądu Najwyższego okrojona, bo przypomnijmy, że prezydent ułaskawił, a następnie Sąd Najwyższy stwierdził, że to jest wadliwe, ale później były wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które stwierdziły, że prezydent jak najbardziej ma takie prawo, a z kolei orzeczenia Sądu Najwyższego były bezprawne, bo Sąd Najwyższy zgodnie z konstytucją nie ma prawa kontroli ułaskawień prezydenckich. W konstytucji jest napisane, że prezydent ułaskawia i koniec. Nie jest napisane, że Najwyższy sprawdza, czy prawda mógł ułaskawić się, czy w taki, czy w inny sposób. Nic takiego nie ma. Jest spór o tą abolicję indywidualną, czyli ułaskawienie od czynu, a nie od kary, ułaskawienie przed skazaniem prawomocnym. Natomiast jak się ktoś wczyta w to, w jaki sposób to funkcjonuje w tradycji prawnej, no to jasno widać, że ta instytucja jest znana, to nie jest żaden wymysł prezydenta i to, że to zostało zastosowane po raz pierwszy, to nie znaczy, że to było niemożliwe czy zakazane. Konstytucja nie zakazuje tego. Więc krótko mówiąc, prezydent nie tylko spiera się o to, kto ma rację. Prezydent broni swoich kompetencji i z rozmów, które rozmawiam z urzędnikami prezydenta, wynika, że oni obawiają się, że jeżeli prezydent w sprawie jednej decyzji przyzna, że jakby ktoś poza nim, jako strażnikiem konstytucji, głową państwa działającym na gruncie konstytucji, może uznać jego decyzję za nieważne, to dokładnie tak samo będzie mógł uznać w każdej innej kwestii. A stawką są tysiące powołań sędziowskich. I oto jest rzeczywisty spór. Spór nie jest o ułaskawienie Kamińskiego-Wąsika. Spór rzeczywisty, który jest za tym, jest sporem o to, czy prezydent ma kompetencje do powoływania sędziów. I czy wszyscy sędziowie powołani przez dwie kadencje prezydenta Dudy są sędziami, czy są tak zwanymi neosędziami, czyli ludźmi, którzy udają sędziów, ale którzy nie wydają wyroków, tylko po prostu są uzurpatorami. Czyli tak naprawdę spór, który toczą w tej chwili prezydent, jego ministrowie, Trybunał Konstytucyjny obecny w tym składzie kontrolowanym przez PiS i politycy PiSu, a z drugiej strony Platforma, sędziowie z Justicji i tak dalej, to jest spór o kształt wymiaru
Jest tego.
sprawiedliwości i o ważność powołań sędziowskich. To jest realny spór. To tak jak są wojny, w okresie zimnej wojny mieliśmy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją różne tak zwane wojny zastępcze, gdzie gdzieś dwa jakieś państwa w trzecim świecie biły się ze sobą, a tak naprawdę
Jakie
wiadomo
jest
było, że
tego
po jednej
wy...
stronie jest Rosja, a po drugiej USA.
Jakie jest
Tak
tego
samo
wyjście,
tutaj.
panie marszałku?
Teoretycznie
Co
mamy.
robić?
Nie ma dobrego wyjścia. Znaczy, moim zdaniem należy uznać...
No bo mamy kryzys konstytucyjny, tak? Wiele osób podnosi taki...
materiałów i głosów sformułowałem swoją opinię, która jest taka, że należy uznać wiążącą moc ułaskawienia prezydenckiego i przestać to kwestionować. Natomiast zarówno sędziowie związani ze środowiskiem Justicja, Platforma, Lewica, duża część dziennikarzy są po prostu od tego dalecy, między innymi dlatego, że to jest linia Trybunału Konstytucyjnego, a oni przez ostatnie ileś lat brnęli w to, żeby delegitymizować Trybunał Konstytucyjny. Na przykład Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie uznają, że nie jest Trybunałem i brną w takie wersje, że my nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, a ten skład, który obraduje w tej chwili przy ulicy Szucha w budynku, który jest siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, to oni to nazywają, że to jest Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Czyli tak jakby delegitymizują to i uważają, więc znów, ci, którzy nie chcą uznać prawa prezydenckiego o ułaskawienie, nie spierają się tylko o prawo prezydenta do ułaskawienia. Oni się spierają o cały dorobek orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego i o to, czy w ogóle Trybunał Konstytucyjny, w którym siedzą w tej chwili jako sędziowie, byli politycy PiS-u, którzy z nich niektórzy sprawiają wrażenie ciągle czynnych polityków PiS-u ze względu na swoje wypowiedzi, czy ich traktować jako TK, czy nie. Oto jest ten spór. Więc krótko mówiąc, mamy tu niezły galimatias polityczno-prawny. Wyjście z tego, jakie proponuje Konfederacja, to jest reset konstytucyjny, czyli żebyśmy usiedli w parlamencie, porozumieli się jako różne siły polityczne.
Za pomocą poprawki konstytucyjnej? Bo tylko chyba taka jest możliwość.
Do konstytucji ustanowili nowe składy tych ciał, złożone z ludzi niezaangażowanych dotychczas w ten konflikt, prawników, którzy mają doświadczenie i odpowiednie...
Czyli od nowo formacja, od nowa formacja, rozumiem.
Tak, no wiemy, że oczywiście prawdopodobnie, że PiS Platforma przyjdą i się porozumieją ze sobą i wezmą naszą propozycję, jest no, będąc realistą.
Bez szans. Bądźmy realistami, panie marszałku.
Natomiast tak jak powiedziałem wczoraj w innej rozgłośni radiowej, rolą polityków jest nie tylko proponować rozwiązania prawdopodobne, ale także rozwiązania dobre. I to byłoby rozwiązanie dobre. Obywatele mają prawo znać, że jest możliwe wyjście, mają prawo wiedzieć, że jest możliwe wyjście z tej sytuacji.
Panie marszałku, musimy kończyć.
Że politycy innych opcji z tego wyjścia nie będą chcieli skorzystać, to z tego należy wyciągać wnioski. Po prostu takie siły polityczne, które są zbyt zacietrzewione i niszczą państwo przez swoje konflikty, takie siły należy po prostu marginalizować i cofać dla nich poparcie, bo to jest dla państwa niebezpieczne.
Kończąc.
I finalnie zagraża naszemu bezpieczeństwu jako narodu.
Kończąc, panie marszałku, czy Sejm może przestać pracować? Czy może się tak zdarzyć?
Nie, Sejm będzie pracował i cała ta sytuacja nie zagraża ciągłości pracy Sejmu. Zostało posiedzenie Sejmu odsunięte o tydzień, głównie po to, żeby móc dojść do ładu, jeżeli chodzi o to, jakie są wśród posłów stanowiska, emocje, jakie są opinie prawne. Też dzisiaj miał się Sejm zacząć, a dzisiaj mają być jeszcze kolejne orzeczenia Sądu Najwyższego. W mojej ocenie będą to wyrazem anarchizmu sędziowskiego, bo tam część sędziów Sądu Najwyższego nie uznaje izby, która już to orzekła i uznaje, że wyda swoje orzeczenia. Natomiast myślę, że w tej atmosferze ten tydzień jest dobrze odczekać, natomiast nie ma ryzyka, że Sejm przestanie pracować, jak niektórzy mówią. Nawet spór o tych dwóch posłów, czy oni są posłami, czy nie, ja uważam, że to wcale nie jest takie oczywiste, że ich mandaty wygasły. Natomiast
to są także różne opinie prawników.
To będzie spór prawny, tak. Marszałek Hołownia jest tutaj na stanowisku ignorowania prezydenckiego prawa łaski i ignorowania orzeczeń Sądu Najwyższego uchylających jego postanowienie. Ja się z marszałkiem Hołownią nie zgadzam, natomiast niezależnie od tego, jak ten spór rozstrzygniemy, Sejm będzie pracował normalnie, bo ma do tego po prostu podstawy i konstytucyjne, i ustawowe.
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, był dziś naszym porannym gościem Radia Rodzina. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Pozdrawiam radio słuchaczy. Do widzenia.
Pozdrawiam również.
Poranny gość Radia Rodzina.